Sponsorem audycji jest Galmet, producent najwyższej jakości urządzeń grzewczych. Galmet. Tworzymy rzeczy mądre.
Przystanek pasjonatów. Zaprasza Ewa Szyndler.
Mamy wtorkowy wieczór, rozpoczynamy kolejny przystanek pasjonatów, a dziś moim Państwa gościem jest Celina Zając. Witam Cię bardzo serdecznie.
Bardzo mi miło.
Wieloletni pedagog, nauczyciel, wieloletni także dyrektor publicznej szkoły podstawowej nr 1 w Wołczynie. Od niedawna na emeryturze.
Tak,
wolność? Wolność i swoboda?
Tak, wolność. Myślę, że zasłużona wolność po tylu latach, 37 latach pracy pedagogicznej. Zachwycam się wolnością i dalej kontynuuję swoją pasję, czyli podróże, które oczywiście odbywałam, również pracując na wakacjach i feriach zimowych.
Ale teraz masz więcej czasu, więcej możliwości. Celina, nie sposób wszystkich wymienić. Odwiedzone prawie wszystkie kraje europejskie. Twoje ostatnie podróże, Stany Zjednoczone, Włochy, konkretnie Toskania. Byłaś także w Japonii. Nie wspomnę już o Ukrainie, bo to jest zupełnie osobna bajka, zupełnie osobny kierunek w Twoim życiu i zupełnie inaczej bije Ci serce na temat Ukrainy. Mam nadzieję, że o tym też się nam uda porozmawiać. Pierwsze pytanie, bo to mnie interesuje, co takiego najcenniejszego udaje Ci się przywozić z tych podróży? Czy to jest zawsze jakaś taka sama rzecz, czy za każdym razem coś innego? Coś, czego nie kupisz, nie znajdziesz.
Jak stare, mądre przysłowie mówi, że podróże kształcą, tak i ja w każdej dziedzinie i w każdej dziedzinie życia i kultury, sztuki, podróżując, staram się jak najwięcej właśnie połknąć tego, co poza naszymi granicami. Oczywiście, że tak jak tutaj wspomniałaś, że od dalekiej Azji, czyli od Japonii, po Stany Zjednoczone przez Europę i Azję, no jest różnie. Jeszcze jak się mieszkało 5 lat na Ukrainie, w kraju zupełnie odmiennym, nie należącym do Unii Europejskiej i w dość trudnej sytuacji i politycznej, i geograficznej. Także no mam porównanie. Co przywożę? No przywożę pewne doświadczenie. Przede wszystkim najwięcej takiego doświadczenia dają spotkania z ludźmi. I nawet czasami jak jest bariera językowa, to właśnie tak podróżując można ją pokonać, bo turyści mają to do siebie, że potrafią się dogadywać nawet rękami. No ja znam język bardzo dobrze, język rosyjski, ukraiński, ale uczyłam się również języka angielskiego i niemieckiego i w stopniu kontaktowym potrafię się porozumiewać.
A słuchaj, są takie kraje, że się zdziwiłaś, że po rosyjsku i ukraińsku możesz
bardzo,
się dogadać?
Tak, zdziwiłam się. Kraje? No w Stanach Zjednoczonych, na przykład na Florydzie, w każdej restauracji pracują ludzie, czy z Rosji, czy z Ukrainy. Wielokrotnie mnie zaskoczyli. Teraz w Toskanii, we Florencji, czy w Sienie, również w restauracjach, w recepcjach, w informacjach turystycznych. Pracują Rosjanie i Ukraińcy, także często jak słyszę akcent czy inny i zapytam skąd, to wtedy mówimy po rosyjsku czy po ukraińsku. Nawet ktoś się cieszy, mówi ostatnia dziewczyna na Florydzie, mówi, że cieszę się, że mogła sobie porozmawiać po ukraińsku, bo dawno z rodakami nie rozmawiała. Także no, człowiek jest tyle razy człowiekiem, ile zna języków. I tutaj każdy język, czy słówko z jakiegoś języka, bo jak się jest też w danym kraju, to też się podstawowo, przygotowując podróż, uczy się podstawowych słówek, prawda? Choćby proszę, dziękuję, przepraszam, jak dojść, to wtedy można się porozumieć.
W jakim kraju najtrudniej ci się było porozumieć?
Najtrudniej było porozumieć się w Japonii, no ponieważ...
Także po rosyjsku nie mówię.
No niestety. Po angielsku też mówią słabo, jeśli chodzi o przeciętnych ludzi, ale to i tak, bo dopiero od kilkunastu lat krzaczki zastąpiono jednak łaciną i na przykład jak na dworzec wbiega się na Shinkansena, bo to są te szybkie pociągi, to po godzinie, bo jak wyświetla się w łacinie i w japońskim i akurat no, trzeba wsiąść do pociągu za minutę i są japońskie krzaczki, to po godzinie wtedy po cyfrach wiadomo było, że to jest nasz pociąg. Choć tam problemu nie ma, bo Shinkanseny poruszają się z szybkością od 350 do 550 km na godzinę. To nawet jak się odjedzie w ciągu 2 godzin te 600 km, to się w ciągu 2 godzin wraca. I pociągi Shinkanseny kursują z taką częstotliwością jak u nas podmiejskie autobusy. Jest to mały kraj, ale ma wiele milionów ludzi. Stąd takie bardzo wygodna komunikacja, w której można ustawiać zegarki.
Słuchaj, czy to są takie podróże, one tyle trwają, że jesteś w stanie oprócz zobaczenia tych standardowych miejsc, prawda, zabytków, miejsc, które trzeba po prostu zobaczyć, jesteś w stanie wejść w tą kulturę i poznać rzeczywiście tych ludzi?
Tak się składa, że będąc w Japonii, oprócz tego, że korzystam z bookingu w różnych miastach, to mam tam kolegę, który jest profesorem na Uniwersytecie.
Czyli masz swoje wtyki w różnych krajach.
Ja między innymi się u niego zatrzymywałam właśnie, żeby zobaczyć, a żonę ma Japonkę, więc sąsiadów, Japończyków i kolegów i znajomych, także bywałam w środowiskach.
Czyli wchodzisz w kraje,
oczywiście.
Tak? Nie jesteś tylko turystką, ale zbliżasz
mało tego, byłam bardzo zainteresowana systemem szkolnictwa w Japonii, więc zgłosiliśmy szefowi dzielnicy, takiemu burmistrzowi dzielnicy, który zezwolił na moją wizytę w szkole i pan dyrektor mnie oprowadzał w szkole. Bardzo ciekawych rzeczy, wielu się dowiedziałam. Najbardziej mnie zaskoczyło i to, co mi się spodobało, że w Japonii dzieci się nie przyprowadza do szkoły, rodzice nie mogą przyprowadzać dzieci do szkoły, tylko podwożą je w miejsca zbiórek oddalone o kilometr od szkoły. Więc w różnych częściach miasta są punkty zbiórek i uczniowie 6-7 klas, dzieci doprowadzają, więc takie gąsieniczki idą w kaskach z tornistrami, takie gąsieniczki dochodzą do szkoły, właśnie rodzice mogą je odebrać po lekcjach i wtedy mogą po nie przyjechać czy przed szkołą odebrać. Natomiast nie można rodzicom wchodzić do szkoły i rano dzieci mają myśleć, dotleniać mózgi.
Japonia była 3 lata temu. Czy któreś z tych japońskich rozwiązań usiłowałaś zastosować, wprowadzić we własnej szkole, kiedy jeszcze byłaś dyrektorką?
Bardzo bym chciała, ale to były zbyt trudne w moim mieście, bo są zbyt małe odległości. Poza tym...
Musiałabyś wywozić dzieci.
Tak, tak. A potem, ale też ze względu na rodzaj pracy. Japończycy są cały dzień w pracy i oni taki mają właśnie system, że te dzieci cały dzień również przebywają w szkole. No u nas jest troszeczkę inaczej. Godziny, babcie, dziadkowie opiekują się, także...
A Celina, czy w każdym kraju, który odwiedzasz, przyglądasz się temu systemowi edukacji?
Raczej tak.
Masz okazję?
Raczej tak. To znaczy jeszcze kiedy byłam czynnym nauczycielem, bo teraz jeszcze mówię, teraz skupiłam się, będąc w Toskanii, skupiłam się na sztuce, naprawdę zachłysnęłam się i teraz dopiero to wszystko układam w kolebce renesansu we Florencji, śladami Michała Anioła, Leonardo da Vinci. To po prostu taki natłok informacji, tyle i nekropolia w Santa Croce na przykład, gdzie właśnie pochowani są ci wielcy nasi mistrzowie. I polskich akcentów również szukałam, bo również w tym kościele jest pochowana nasza księżna Zofia Czartoryska. Udało mi się znaleźć jej również po piersie przepiękne i zachwycałam się sztuką. No, powiem szczerze, że teraz w Toskanii nie odpytywałam o szkoły, ani nie zwracałam uwagi na szkoły, dlatego że zdumiało mnie to, że byłam jesienią i całe szczęście, że byłam jesienią, bo sobie nie wyobrażam tam być latem, bo mimo, że byłam koniec października, było strasznie dużo ludzi. No, po prostu we Florencji uliczkami trzeba było się przepychać. W Sienie troszeczkę mniej. San Gimignano też mnóstwo ludzi, więc super to był czas na podziwianie właśnie muzeów i nie było kolejek, że mogłam dostać bilety i łatwo wejść.
Miałam cię zapytać, który z tych krajów, które ostatnio odwiedziłaś, jest w tobie jakby teraz najmocniej zakorzeniony, najmocniej odczuwasz, już jakby uprzedzając to pytanie, widać, że to jest właśnie Toskania. Do niej, do tej wizyty, do tych fascynacji wrócimy tuż po przerwie. Celina Zając dziś opowiada o swoich licznych i fascynujących podróżach i o tym, co one dają. Bądźcie Państwo z nami.